Ze studia Voice House Jarosław Kuźniar. To jest historia, która każdego rodzica nauczy pokory. Mówię to sam jako tata. Nie wiem, czy umiałbym ogarnąć chorobę mojego dziecka tak, jak to zrobili Dorota i Łukasz. Jasne, że nie sugeruję, że jest im tylko łatwo, że nie mają kryzysów, zwątpień czy złości. Na co dzień żyją w Gdańsku, są po AWF. Są razem tak fajnie pogodni, nawet nasza rozmowa w czasie ich wypadu, a może randki, do Warszawy, do studia, nie polegała na smutkach i żalach, ale na szukaniu wyjść, nadziei i sposobów. Ich syn Filip, pozdrawiam cię Filip, kiedy to słyszysz, uwielbia odkrywać kosmos. Jak to sam kiedyś powiedział, bo tam nie ma grawitacji, tam wszyscy są równi. Filip choruje na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. Od urodzenia potrzebuje pomocy. Od kilku lat porusza się na wózku. Dorota została jego oficjalną rehabilitantką. Skończyła odpowiednie studia i wspiera syna, choć sami usłyszycie za chwilę, jak to bywa trudne w ich relacji. Żeby ubrać Filipa, potrzeba było zawsze kilkudziesięciu minut. Dosłownie trzech kwadransów. Postanowili to zmienić. Impulsem był Filip. Jeżeli nie ma dla mnie strojów, zróbmy sami własne. Wymyślili więc stroje dla osób, które żyją z niepełnosprawnością. Super je zaprojektowali, uszyli i tak powstała pierwsza w Polsce marka modowa bez ograniczeń. Z ubraniami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Funwear. Podbijają rynek, choć bardzo trudno im się przez niego przebić. Bardzo trudne to zadanie. Akcja na Kickstarterze na razie nie pozwoliła zebrać dość pieniędzy na rozwój firmy. Wierzę, że ta nasza rozmowa, pokazanie im was, ośmieli niektórych z was, słuchaczy i dmuchniemy wspólnie skrzydła Funwear. To jak myślisz, Dorota? Co to będzie za liceum?
Wydaje mi się, że uniwersyteckie liceum ogólnokształcące i tam pójdzie na psychologię. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej blisko niego, aczkolwiek astronomia również, ale astronomia później wiąże się z tym, że musimy się przeprowadzić do Warszawy, bo tutaj akurat już ma możliwości, żeby skorzystać z tych studiów, bo poznaliśmy panią z uniwersytetu i ona zna umiejętności Filipa i mówi, że jego umiejętności są już na poziomie studiów, więc jak najbardziej go widzi na tych.
Szybko zleciało, prawda?
Bardzo, bardzo. Taki malutki był, a teraz jest naprawdę mężczyzna.
A co mężczyzna myśli o tym młodym mężczyźnie? W momencie, w którym on jest
czas leci tak szybko. Jeszcze niedawno zastanawialiśmy się, jakie klocki, jakie zabawki wybierać. Teraz się zastanawiamy rzeczywiście, jaką książkę przeczytać, czy gdzie wyjść razem, albo ostatnio mieliśmy...
Gdzie go puścić samego,
ale też mieliśmy ostatnio taki dylemat. Mówimy, synu, ale ty jak kiedyś wyjdziesz na imprezę, to ty zawsze będziesz wracał po pijaku. W sensie będziesz prowadził po pijaku. Mówię, to niedobrze, bo jak się zabiorą prawo jazdy, aczkolwiek wyzwanie dla organów ścigania też jest bardzo fajne, bo co, zdejmą cię z tego wózka? To już są tego typu rzeczy, które
punktów karnych nie było.
Byle, bo punktów karnych nie było i tak, i mandatów, więc odpowiednie oświetlenie musi być. Natomiast to już są dylematy tego typu, tak? Czy my zaczynamy się trochę jako rodzice zastanawiać rzeczywiście, kiedy on będzie mógł wyjść sam ze znajomymi, pojechać komunikacją miejską i robić to, co chce i gdzie my powinniśmy trochę odpuścić, mimo tego, że w strachu będziemy pewnie cały czas, bo też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, a trochę też sam system do tego zmusza, że de facto z dzieckiem z niepełnosprawnością jest się po prostu cały czas, jest się 24 godziny na dobę i to wyzwanie życiowe, które przed nami, czyli po pierwsze też trochę przeformatowanie swojej głowy na to, że tego luz trzeba dać i po prostu tego nie unikniemy, natomiast wiemy, że tego nie unikniemy i chyba to już jest ten sukces.
Zacząłem od tych momentów, w których dzisiaj, kiedy nagrywamy na początku lutego, jesteście jako rodzina, czyli wybór liceum dla dziecka z niepełnosprawnością, ale moje główne pytanie, jedno z pierwszych, miało brzmieć, czy czas w rodzinie, gdzie jest dziecko, czasem dzieci z niepełnosprawnością, płynie inaczej? Dorota?
Płynie inaczej. Rzeczywiście ja miałam przez pewien okres taki coś, że wstawałam rano i miałam grafik. Czyli codziennie robiłam to samo.
Korpo.
Tak, dokładnie. To było to samo, że rano Filip wstaje, trzeba go ubrać, umyć. Później siadamy, albo lekcje były, albo gimnastyka. I oczywiście tam w międzyczasie śniadanie, kolacje, no bo to wszystko trzeba było go nakarmić. On nie miał takiej możliwości, żeby sam jeść, bo nie miał tyle siły. Teraz jest już trochę lepiej, bo tutaj po operacji kręgosłupa rzeczywiście sobie radzi i nie musimy go tak pilnować na 100%. Ale oprócz tego mamy też nocki. To nie jest tylko dzień, ale też noce, bo w nocy Filip jest obracany mniej więcej co 2 godziny.
Musicie wstawać co 2 godziny?
Co 2 godziny. Teraz akurat od dłuższego czasu Łukasz wstaje, bo ja nie jestem w stanie go obrócić. Jest już dla mnie za ciężki. Dlatego będziemy też myśleć o zmianie, że tak powiem, pokoju i wyposażenia, żeby mi było łatwiej go też obracać. Bo mamy podnośniki, ale w nocy jednak obracanie z boku na bok to już jest zupełnie inaczej.
Poczekajcie.
Śpimy krótko, ale szybko.
Ja jestem młodym rodzicem, znaczy drugi raz, który no, rocznym dzieckiem gdzieś tam wspólnie z partnerką się zajmuje od roku, ale tego typu sytuacja, wiesz, że ona się skończy. To znaczy po roku, półtora będzie spokojniej. Ale tu mówimy o 14 latach budzenia się co 2 godziny w nocy, żeby przewrócić dziecko.
I to się nie skończy.
No właśnie.
To się nie skończy, zdajemy sobie z tego sprawę, wręcz ta sytuacja się pogłębia, bo Filip robi się coraz cięższy. My robimy się coraz starsi, więc człowiek potrzebuje tego snu, więc no nie jest to sytuacja prosta i niestety wiemy, że ona będzie trwała. Oczywiście są różnego rodzaju przyrządy czy sprzęty, które pomagają, natomiast sami wiemy, jak śpimy, lubimy się obrócić, przewrócić, poprawić rękę, poprawić nogę i dokładnie tak to w nocy działa. Obracając Filipa z boku na bok, on też się lekko wybudza i mówi: popraw mi rękę, popraw mi nogę, tu mnie gniecie, popraw mi ucho. Ważne jest to, że on musi być ułożony, można powiedzieć, idealnie, żeby nie mieć odleżyn, bo złe ułożenie ma swoje konsekwencje. Natomiast wracając jeszcze do tego, co powiedziała Dorota, ważne jest to, że ten harmonogram, grafik powstał, czy był tylko dzięki temu, że jedno z nas musiało pracować, drugie nie musiało pracować, natomiast z drugiej strony była 10 lat w domu. Cały czas, dzień w dzień powtarzały się te same czynności, więc można powiedzieć taki dzień świstaka przez 10 lat. Tak, i po prostu z punktu widzenia zdrowia psychicznego coś, co nie powinno się wydarzać tak naprawdę, bo wszyscy potrzebujemy jakiejś odskoczni. Więc wyzwanie nie tylko z punktu widzenia tego płynącego czasu i prędkości, w jakim ten czas nagle płynie, bo z jednej strony dla mnie, jak ja chodziłem do pracy, to 8 godzin mijało bardzo szybko. Wracałem do domu i najchętniej bym chwilę posiedział. Jak ja wracałem do domu, to te 8 godzin najchętniej by wyszło, albo zaczęłaby rozmawiać mi już się wtedy, rozmawiać może nie do końca, może nie tyle, nie chciało, ale człowiek potrzebował wyciszenia, te kompletnie inne potrzeby. Więc też uregulowanie tego życia rodzinnego u nas polegało i cały czas polega na troszeczkę innym zrozumieniu siebie i zrozumieniu swoich potrzeb, a do tego dochodzą jeszcze potrzeby dzieci, szczególnie rzeczywiście w rodzinach, gdzie są dzieci z niepełnosprawnością, gdzie to przysłowiowe mamo, tato jest słyszalne praktycznie cały czas, tak? Bo tutaj podanie książki, podanie czegoś do picia to jest mamo, tato, teraz już jest też siostro.
No i dziadkowie, no bo wcześniej tak. Mieszkaliśmy w Warszawie, gdzie byłam zupełnie sama i nie miałam tam rodziców i musiałam sobie radzić i mieszkaliśmy na 4. piętrze bez windy, więc to było naprawdę wyzwanie bardzo duże. Teraz już jest o wiele lżej pod tym względem, że mamy jednych dziadków koło siebie i drugich, także...
Tak, moi rodzice po ponad 30 latach postanowili się przeprowadzić, sprzedać mieszkanie gdzie i tak naprawdę opuścić miejsce, gdzie mieszkali ponad 30 lat i przyjechali do nas do Gdańska. Tak, teściowie, Doroty, rodzice, mieliśmy ich blisko od początku, kiedy się przeprowadziliśmy do Gdańska. No ale teraz to jest dla nas rzeczywiście odskocznia, że w ten weekend chociaż na parę godzin albo nawet na noc, jak zostawiamy u dziadków, to oni sobie muszą poradzić przez tą jedną noc, też ich Jasne. Mieszkania osprzętowiliśmy. Ale mamy trochę czasu dla siebie, co jest dla nas po prostu czymś niesamowitym, że jeden dzień w miesiącu możemy spędzić sami.
Możemy się wyspać.
I możemy się wyspać, tak.
A gdybyśmy wrócili na chwilę do tych 14 lat wstecz, to był dla was cios, czy nie?
Był. Na początku to był bardzo duży cios, bo nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak będzie ciężko. I dowiedzieliśmy się dopiero po roku od urodzenia. Byliśmy na 100% pewni, że to, że Filip jest wiotki, to jest kwestia tylko porodu, że to nie jest choroba i wypieraliśmy to troszeczkę. No a po diagnozie jednak to był szok i cios.
To wiesz, no dwójka młodych ludzi, 20-kilkuletnich w ten czas, którzy tak naprawdę zostali zostawieni samym sobie. Ja pamiętam, jak dziś tego chyba nigdy nie zapomnę, jak byliśmy na wizycie u lekarza, który zdiagnozował nam Filipa, więc z jednej strony no szapoba, bo ta diagnoza trwała prawie 8 miesięcy, nikt nie wiedział, co jest ta choroba rdzeniowa, zanik mięśni. Te 14 lat temu była wielką rzadkością, teraz niestety jest dużo. Niestety i stety, bo dzięki temu, że jest więcej przypadków, pojawiły się leki. I już myślę, że za parę lat zapomnimy o tej chorobie tak objawowo. Natomiast pamiętam, jak byliśmy na tej wizycie i lekarz mówi do dwójki młodych ludzi: weźcie, pojedźcie na jakieś wakacje, bo nie wiadomo, jak on długo pożyje. no to nie dość, że sama diagnoza jest ciosem, to potem dostaje się jeszcze lewego sierpa, słysząc coś takiego. Natomiast to nas z jednej strony trochę podłamało, z drugiej strony otrzeźwiło, gdzie powiedzieliśmy, nie, żaden nie będzie nam mówił, co my mamy zrobić. My z racji, że też gdzieś za młodu mieliśmy dosyć duże do czynienia ze sportem, byliśmy nauczeni takiej walki i powiedzieliśmy, że będziemy walczyć. I dziś Filip ma 14 lat i ma się bardzo dobrze, więc ta diagnoza, czy to, co nas czeka w tamtym czasie, gdzie nam mówiono i też internet, prasa, którą czytaliśmy, że ta średnia żywotność osób z rdzeniowym zanikiem mięśni zdiagnozowanych tak wcześniej jest około 2 lat, co się okazało na szczęście niekoniecznie tym faktem.
Ale dziś jest też tak, że żyjecie w takim strachu, w takiej niepewności, że to się w każdej chwili może skończyć, czy jest inaczej, Dorota?
Żyjemy zupełnie normalnie i powiem szczerze, nie czujemy, że mamy dziecko z jakąś niepełnosprawnością. On nam nie daje czuć to, więc żyjemy swobodnie, robimy co chcemy. Filip ma do nas zaufanie i my do niego, więc może tak naprawdę robić, co tylko mu się podoba. Czy chce wyjść ze znajomymi? No to rzeczywiście teraz to transportujemy my go, ale zostawiamy i jak coś się dzieje, to on wie, że zawsze gdzieś jesteśmy niedaleko, może zadzwonić i jedno z nas przyjedzie. Tak samo było w szkole, jak się zepsuł na przykład samochód, no to od razu wiedział, że trzeba po tatę zadzwonić, no bo nikt innego nie przywiezie z powrotem do domu, także żyjemy zupełnie normalnie.
Nauczyliście się tego,
nauczyliśmy
tak?
się żyć normalnie przed, no i będziemy.
Trudne to było, Łukasz?
Bardzo trudne, bo znaczy to jest taka trochę kwestia samozaparcia siły i patrzenie w tym samym kierunku w dwójkę. No my mamy to szczęście, że jesteśmy razem. Często, gdy są rodziny i gdzie się pojawia dziecko z niepełnosprawnością, te rodziny nie przetrwają albo nie trwają dalej razem. Ja myślę, że to jest ta siła, która jest, gdzie mimo dużej rozbieżności charakterów i myślę, że to jest też tą siłą. Jesteśmy w tym razem i jesteśmy mocni. Natomiast sam proces, patrząc na 14 lat naszego dojrzewania, bo ja myślę, że to tak trzeba nazwać, to był bardzo trudny proces. Tym bardziej, że w tamtym czasie to już jest troszeczkę lepiej, ale z naciskiem na troszeczkę, gdy się dowiadujesz, że de facto każdy z nas może stać się osobą z niepełnosprawnością z dnia na dzień. Nie wiesz, gdzie szukać informacji do końca. Nikt nie prowadzi, może nie tyle, że nie prowadzi za rękę, bo to też nie o to chodzi, ale nie wskazuje drogi, gdzie można uzyskać jakąś pomoc, raz materialną, dwa psychologiczną, trzy w ogóle, że pewnych rzeczy nie trzeba się bać, tak? Że one z pewnym czasem stają się normalnością. Dla nas wiele rzeczy, dla które patrzą czy nasi znajomi, czy osoby z zewnątrz są normalne, a ludzie się za głowę łapią, jak to w ogóle, czy wy się nie boicie, czy to, nie boimy się, bo dlaczego mamy się bać? No, jeżeli będziemy żyli w tym strachu, oczywiście gdzieś jest pewna świadomość, że nasza rodzina różni się od innych z różnych względów, natomiast to niczemu by nie pomogło, gdybyśmy gdzieś tam mieli jakieś trwogi. Byliśmy z Filipem za granicą, latałem samolotem, spędził noc na La Palmie, obserwując gwiazdy we włoskim obserwatorium astronomicznym, ponad 2800 metrów nad ziemią, kąpał się w oceanie i spełnia
na kempingi wyjeżdżamy, także pod namioty, tak żyjemy zupełnie normalnie.
Spełnia swoje marzenia i my mu w tym pomagamy, natomiast no my też staramy się, żebyśmy też mogli spełniać swoje marzenia, bo o tym nie zapominajmy.
Właśnie o to mi chodzi, ale mamy też czas, żeby sobie trochę te tematy rozłożyć, natomiast wrócę do tego, co powiedziałeś, czyli pomoc psychologiczna. Dwójka młodych ludzi dowiaduje się od lekarza tego, czego się dowiedzieliście dzisiaj, o tym, że można mieć takie wsparcie, żeby sobie pewne rzeczy przepracować, poukładać, mówi prawie każdy, bo czasy mamy zupełnie inne. Ale wtedy, kto wam dawał siłę, żeby ogarnąć wasze głowy?
Sami chyba się napędzaliśmy, bo było tak, że raz jedna osoba się poddawała, raz druga, ale jednak pchała wyżej. I od rodziców to tylko słyszeliśmy, musicie być silni, musicie sobie dać radę. Rzeczywiście to nie do końca pomagało. Ale tutaj mieliśmy między sobą duże wsparcie psychologiczne. I
wszyscy się znaleźliśmy w dziwnej sytuacji. Dziadkowie, czy nasi rodzice, nasi znajomi, nie wiedząc jak się zachować. Tak? Czy współczuć, czy nie współczuć, czy głaskać po plecach, czy wspierać. Natomiast najważniejsze było to, że po pierwsze jesteśmy we dwójkę i że oboje raczej ciągnęliśmy się do góry nawzajem, a nie kopaliśmy się, gdy drugie spadało. I myślę, że to jest najważniejsze. Natomiast to nie działa systemowo. Tak? I jeżeli jest dwójka relatywnie silnych ludzi, to człowiek sobie z tym poradzi, ale jeżeli już dochodzą jakieś czynniki zewnętrzne, które nie wspierają, czyli jedna osoba odchodzi, bo sobie z tym nie radzi, i często zostają mamy same z dziećmi z niepełnosprawnością, to naprawdę jest to temat, który może powalić człowieka na łopatki.
No, ale z drugiej strony to, o czym mówiła Dorota, czwarte piętro bez windy, to też jest czynnik, który nie sprzyja. To, że jednak, bo mi cały czas w głowie pobrzmiewa to, że poza diagnozą to też było jedźcie na wakacje, bo nie wiadomo jak długo pożyje, więc to jest taki moment, w którym podejrzewam, myśleliście sobie, musimy łapać każdą chwilę, tak?
To znaczy ja to pierwsze co sobie pomyślałam, ja będę go rehabilitowała, on będzie jeszcze silny, jak skończę 18 lat, to ja do tego doktora się jeszcze wybiorę z Filipem no, i żeby
już
Filip
za 4 lata przyjdzie do ciebie.
Dokładnie, także może już czekać. Nie poddałam się i rzeczywiście dzięki temu też zrobiłam studia, bo był problem z rehabilitacją, bo jak jest dobry rehabilitant, to jednak ta rehabilitacja jest raz na miesiąc, bo nie ma terminów. Dlatego stwierdziliśmy, że jedno z nas musi coś zrobić i wypadło na mnie, z czego
się bardzo
cieszę.
I teraz mamy dobrą rehabilitantkę w domu.
No, choć myśmy kiedyś o tym rozmawiali z Łukaszem, nie żeby za twoimi plecami, nie pamiętam już kontekstu, ale jesteś jednak mamą i rehabilitantem, prawda? To, jest, to są
tak,
dwie
to
różne
trzeba
role.
Trzeba rozdzielać. No tak, właśnie. Na przykład jak jest robisz? Rehabilitacja, to też się do tego trzeba przygotować. Czyli strój bardziej sportowy i rzeczywiście Filip teraz im starszy jest, to jest gorzej go tak zachęcić, ale wcześniej to było tak, że się przebieraliśmy, tak jak na WF i żeby czuł, że no to jest tak jak w szkole, czyli tam jest WF, tutaj jest rehabilitacja. No teraz jest troszeczkę gorzej, bo się buntuje, bo stwierdził, że ma tyle terapii ręki w szkole, że tyle pisze, że on już nie musi więcej ćwiczyć, ale jednak mimo wszystko trzeba minimum te 3 razy w tygodniu cały czas podtrzymywać.
A co robiłaś przed tymi studiami?
Ja skończyłam AWF, także nauczycielem byłam. Skończyłam też szkołę marketingową. Myślałam, że w tym zostanę, ale jednak życie pokazało, że wróciłam do korzeni pierwszych. Bo zawsze na WF-ie chciałam iść na rehabilitację, tylko że w Gdańsku nie było takiego kierunku, jak ja studiowałam. A wróciłam na WF, żeby skończyć właśnie jakby ponownie ten sam AWF, tylko kierunek fizjoterapii.
Nie ma z nami w studiu Filipa, bo postaramy się, żeby w całej tej serii pojawił się w odpowiednim momencie, więc ja też nie chcę za często albo za szybko zaczynać rozmowy o tym, co w jego głowie siedzi, ale pewnie do tego nawiążę. Natomiast jak popatrzymy na te 14 lat, wasze podejście też do tego życia jako rodziny, która ma osobę z niepełnosprawnością, jak się zmieniało, Łukasz? Czy był taki jakiś moment przełomowy, w którym uznaliście, że 2 lata minęły, młody wciąż z nami jest, no to może rzeczywiście będzie tak, że ta 18 i ona pójdzie i nie krzyczy na tego lekarza. Jakie to były momenty, jakie to były chwile, w których widzieliście jakąś taką wyraźną zmianę?
Pewnie tych momentów, tak jak spojrzymy wstecz, było kilka. Pierwszy oczywiście to był moment, gdzie musieliśmy się otrząsnąć z tego, co usłyszeliśmy. Czyli rzeczywiście, że walczymy, że idziemy dalej do przodu, że szukamy rozwiązań, nie tylko przejmujemy się tym, co usłyszeliśmy, bo wiedzieliśmy, że dla nas świat się zmieni. Druga rzecz to była w trakcie dorastania Filipa też dojrzenie do tego, że trzeba nie tylko ćwiczyć, nie tylko walczyć, ale też spędzać czas wolny, że jesteśmy też my, że to nie jest tylko dziecko z niepełnosprawnością, ale że jesteśmy też w dwójkę. Zaczęło kiełkować z tyłu głowy coś, a może drugie dziecko. Natomiast podłoże choroby Filipa jest podłożem genetycznym, więc tutaj
był
strach, bo 25% możliwości, że sytuacja może się powtórzyć. I to w nas dojrzewało. Też gdzieś rozmawialiśmy z lekarzami, którzy prowadzili Filipa z punktu widzenia neurologicznego czy ortopedycznego i też słyszeliśmy tak podprogowo, że drugie dziecko dużo zmieni w naszym życiu, że jest to ryzyko, że wiadomo, może być jeszcze ciężej. Z drugiej strony może nam świat się i perspektywa zmienić. I podjęliśmy to ryzyko, więc po pewnym czasie, czyli w roku 2012 pojawiła się Matylda, którą przede wszystkim, natomiast to też gdzieś kwestie takie systemowe, próbowaliśmy zbadać, jak to wygląda z punktu widzenia genetycznego jeszcze w fazie prenatalnej. Natomiast de facto wyniki badań dostaliśmy już długo, długo po.
Trzeci miesiąc się skończył, jak ja dostałam wyniki i to też było tak, że zadzwoniła do mnie pielęgniarka, że zaraz doktor ze mną porozmawia
no
przez telefon, więc ja już nie chciałam rozmawiać, bo mi słabo było. No i usłyszałam, że jest nosicielem, czyli tak samo jak ja jestem nosicielem, jak Łukasz jest nosicielem, ale dla mnie to jest osoba zdrowa zupełnie, więc ja się cieszyłam.
Ja gdzieś pamiętam panią doktor na spotkaniu, która nam mówiła o tej sytuacji, o tym wyniku i ja tak
nosicielstwie.
Takim entuzjazmem tak wyskoczyłem, na co kolejny raz. Może nie chciałbym tak tutaj, żeby wyniknęło z tej rozmowy, że to środowisko medyczne tak nas tylko w dół ciągnęło, bo też nie, ale to był akurat drugi moment, gdzie pani doktor mówi, pan, no tak nie do końca ma pan się z czego cieszyć. Ja mówię, wie pani co, z mojej perspektywy sytuacja wygląda tak, że jej życiowego partnera prześwietlę z punktu widzenia kartoteki kryminalnej, zasobności portfela i jeszcze zbadam mu krew na obecność
tego
oczywiście, że tak. Na co ona tak spojrzała, mówi, wie pan co, w sumie ma pan rację. I to był ten moment chyba kluczowy, gdzie my spojrzeliśmy też inaczej w ogóle na naszą rodzinę. Tak pojawiło się zdrowe dziecko w rodzinie, perspektywa dla Filipa zmieniła się diametralnie, bo on już nie był tym jedynym. Pojawiła się siostra, która też potrzebowała jakiejś atencji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która jemu pokazywała też, że dla niej to jest normalne, że Filip nie chodzi, że Filip jest na wózku. I dla niej to jest sytuacja taka, która też pokazywała i często słyszymy, że nagle tutaj, nie wiem, Filip dostaje w głowę od Matyldy, bo coś się jej dokuczył i nagle mówimy, okej, no to jest życiowe, no może kiedyś w życiu też dostaniesz w głowę i trzeba się tego uczyć dobrze, że w domu.
Czyli nie ma klosza, bo nie, jest dziecko z niepełnosprawnością, więc nie bijemy w głowę, skoro mu się należy. Tak?
Zgadza się, natomiast też przestrzegamy Matyldę, że jego wózek, który waży 140 kilo i też może zrobić krzywdę, więc lepiej niech uważa.
To znaczy Filip to słownie reaguje, ona siłowo słownie, także się uzupełniają.
To był taki kolejny moment przełomowy pojawienia się drugiego dziecka w naszej rodzinie, gdzie też zaczęliśmy na wiele spraw patrzeć inaczej, bo na pierwsze wakacje zagraniczne pojechaliśmy, jak już była Matylda, wcześniej żeśmy się bali, co to będzie, jak na Filip gdzieś zachoruje.
No jeszcze Filip był sam z tobą w Disneylandzie jeszcze.
A tak, to jeszcze wcześniej rzeczywiście to...
Jak ja byłam w ciąży z Matyldą właśnie.
To się wyrwałeś, chłopcy się wyrwali do Disneylandu.
Zgadza się. I byliśmy, bardzo miło wspominamy ten wyjazd, ale tak, to był jeden moment, gdzie pojechaliśmy i to był chyba taki moment, gdzie rzeczywiście wyjazd w dwójkę, tak naprawdę w trójkę, bo jeszcze był z nami mój szwagier, też pokazał pewne rzeczy, że w sumie to nie ma czego się bać, tak? Szpitale czy pomoc medyczna nie jest tylko w Polsce, tak? Jak coś się będzie działo, to po prostu najnormalniej w świecie pójdziemy do lekarza. Dwa, że często nasza wiedza medyczna, opieki nad Filipem z punktu widzenia wyczucia, kiedy jego katar to już jest ten katar, który się przerodzi w zapalenie płuc, kiedy nie, się śmiejemy, że Dorota żaden stetoskop nie zastąpi jej ucha, jak ona przyłoży ucho do jego klatki piersiowej, to już wie, czy tam coś się dzieje, czy nie. Więc z biegiem czasu nasze rozpoznanie Filipa stało się, myślę, już na tyle dobre i profesjonalne, że przestaliśmy się bać takich rzeczy kompletnie.
Doktoryzowaliście się.
Dokładnie. To znaczy dla mnie też taki przełom był, jak Filip miał operację kręgosłupa. Przed operacją wiele razy byliśmy na OIOM-ie. Był w bardzo ciężkim stanie, no i rzeczywiście po operacji to wszystko się zmieniło. On tak na mnie choruje, może z raz byliśmy w szpitalu, ale to przez to, że antybiotyk jakoś nie zadziałał doustny, no to dożylnio. I tutaj ja stwierdziłam, że jak tak jest dobrze, to ja idę do pracy. Już nie siedzę w domu i rzeczywiście teraz też jestem aktywna zawodowo i zupełnie inaczej się żyje, jak nie tylko jest dom.
Powiedziałeś, że 8 miesięcy trwało poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co się dzieje, tak? 8-miesięczne dziecko jeszcze no nie rozumie, ale ten moment, w którym rozmawialiście z Filipem po raz pierwszy o chorobie, to pamiętacie go? Kiedy to było?
Filip miał chyba 3 czy 4 lata, kiedy...
Z pełną świadomością wiedział, co się dzieje.
Kiedy zaczął zauważyć, że inne dzieci chodzą, a on nie, i zaczął dopytywać, dlaczego tak się dzieje. Natomiast on jest wybitnie inteligentną jednostką. Nigdy w domu nie było sytuacji takiej, że mówimy o czymś szeptem, czy że są tematy tabu, więc my o kwestii niepełnosprawności od samego początku mówiliśmy głośno. To, że są pewne rzeczy, ograniczenia, które uważamy, że głównie są w naszych głowach, natomiast z drugiej strony mamy architektoniczne ograniczenia, które spotykamy, więc schody i inne rzeczy, że nie wszędzie damy radę pójść, że nie wszystkie muzea na przykład są przystosowane i bardziej w kontekście takim, że chciałby gdzieś pójść, ale tam są wyzwania, których może niekoniecznie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy przeskoczyć. Nie było takiej jednej rozmowy, gdzie mówimy, teraz synu siadamy i mówimy, że ty jesteś osobą z niepełnosprawnością.
No nie, ale tak? 2-latek już rozumie to, że właśnie nie może wstać, to, że nie może pójść. Zastanawiam się, jak wyglądała ta rozmowa, żeby mu wytłumaczyć, że w sumie tak będzie.
W sumie chyba nawet nie próbowaliśmy tłumaczyć mu, że tak będzie. Z racji tego, że o różnych wyzwaniach mówiliśmy głośno, on już miał tą świadomość. Kiedyś zapytał, czy tak będzie zawsze, tak? I biorąc pod uwagę fakt, że są różnego rodzaju triale lekowe, to pan Filip na jednym teraz jest, mówimy, nie powiemy ci, że na pewno. Na pewno, jeżeli nie będziesz ćwiczył, to jest duże prawdopodobieństwo, że lepiej nie będzie. I to są też takie rzeczy i prowadzenie tych rozmów, które gdzieś miało miejsce, bardziej pod kątem takiej motywacji do pracy, że ten twój codzienny WF i ta mama, która nagle się zmienia w fizjoterapeutkę, nie bierze się znikąd, tak? Że jest taka potrzeba, żeby nie było gorzej, żebyśmy kiedyś mogli pojechać na te wakacje i wejść na tą górę, wjechać na tą górę, czy albo, że jak już tata będzie stary, to go weźmiesz na wózek i go tam sam zawieziesz, ale bardzo prawdopodobne, że na tym wózku po prostu będziesz cały czas i że to jest, są to twoje nogi.
Natomiast to znaczy, on zdawał sobie z tego sprawę już nawet jak miał 2 lata, bo ja jak chodziłam z nim i on był w wózku, to wszyscy się pytali, a dlaczego takie duże dziecko pani trzyma w wózku, niech ona biega i szaleje. I mnie zatykało, ja nie wiedziałam, co mam odpowiedzieć. I Filip zawsze odpowiadał, że proszę panią, jakbym mógł, to bym chodził, ale jestem chory i nie chodzę.
No, taka,
i wtedy
też
to było tak, że rzeczywiście sam sobie radził. I to nie było na zasadzie takiej, że on płakał, tylko po prostu...
Był pogodzony.
Tak, tak, pogodzony już było od samego początku, można powiedzieć. Wiedział, że nie będzie chodził. My też mu nadziei jakiejś nie robiliśmy, że kiedyś, może w przyszłości, jak będzie lek, to będziesz chodzić. Stwierdziliśmy, że nie możemy czegoś takiego robić, bo nie wiemy, jak to będzie.
Bardziej w kierunku, żeby był jak najbardziej samodzielny i że te ćwiczenia, ta praca fizyczna, która przed nim, ona jest ciężka, bo to jest naprawdę takie życie sportowca, tak? No bo życie osoby z niepełnosprawnością można porównać do życia sportowca, które ma wiele wyrzeczeń. Często mu się nie chce, tym bardziej, że tutaj mówimy o dziecku. Prowadziliśmy to w sposób taki, zresztą dalej prowadzimy i teraz te rozmowy są jeszcze trudniejsze, bo on ma rzeczywiście ten okres buntu, żeby mógł sobie sam wziąć długopis albo sam jeść, żeby nie było sytuacji takiej, że trzeba go karmić, że pójdzie sobie ze znajomymi, no to fajnie by było, żeby sobie coś z jakiegoś hamburgera, coś sam po prostu zjadł, bo takie problemy mogą się pojawić i to są te rzeczy. Natomiast mówienie, tym bardziej w takich czasach, jeszcze wtedy, gdzie ani leków, ani takich konkretnych badań nie było, że będziesz kiedyś chodził, byłoby bardzo niepoważne. Natomiast patrzymy, jak ta medycyna idzie do przodu i też pewne rzeczy nie są niemożliwe. Natomiast on od tak drugiego roku życia też często nam pomagał. Tak? I de facto też mały nas wspierał, można powiedzieć.
Czym? Pewnych, jak?
W pewnych...
Właśnie on twierdził, to nawet mi się zdarzało nieraz, że tam się popłakałam właśnie przy rodzinie czy coś, że fajnie by było, żeby on jednak z tymi kuzynami sobie pobiegał. Ale on do mnie mówi, mamo, ja naprawdę dobrze się czuję, wszystko jest w porządku, ty się o nic nie musisz martwić. Także jest takim dzieckiem naprawdę cały czas szczęśliwym, wesołym i nic nie brakuje mu.
Mówią rodzice, małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem. Jak to wygląda w waszym przypadku?
Duże dziecko, większa waga.
Tak, i nie tylko waga, ale tutaj też jest to, że Filip jest bardzo wysoki. On ma 1,70 m wzrostu, więc jak ja go podnoszę czasami z tego wózka, no to jego nogi mi się nawet kręcą wokół moich i jest ciężko taką osobę przenieść, a zdarza się. Ja już na przykład samego Filipa nie włożę do samochodu. Tutaj niestety tylko znowu no, Łukasz musi to wykonywać, bo nie jestem w stanie skręcić się z nim i włożyć do siedzenia. Ale rzeczywiście
czyli ja myślę, że to wiele się nie różni od tego, jak to wygląda z dorastającymi dziećmi. Tak? No oczywiście u nas dochodzą te wyzwania natury fizycznej, no tak, o których mówi Dorota. Natomiast pozostałe rzeczy, kwestie bycia nastolatkiem i zmierzenia się z problemami nastolatka, one występują. W innych kwestiach jest nam trochę prościej, bo Filip jest z nami, więc mówiąc krótko, mamy
nie
trochę...
Nie wyłazi po nocach.
Nie wyłazi po nocach, mamy trochę większą kontrolę nad tym, co i gdzie się dzieje.
A ten bunt nastoletni nie jest większy? Z uwagi też na to, że właśnie mogę teoretycznie, nie wiem, czy był taki moment też, w którym on się buntował właśnie na to, okej, powiedziałaś przed chwilą, że on się pogodził i jakby mówi, mamo, ja jestem szczęśliwy, jest okej, ale nie było takiego momentu, w którym on sam by się zbuntował na swoją sytuację?
Ja nie. Sobie nie przypominam czegoś takiego, żeby on rzeczywiście to przeżywał jakoś. Mamy też takich znajomych i on ma znajomych, którzy nie pozwalają mu czuć się źle albo inaczej. On jest na przykład w klasie jedyny na wózku. Ale rzeczywiście ci jego koledzy i koleżanki traktują go normalnie. Czasami go tam szturchną i zapominają, że mu głowa opadnie czy coś. Ale to jest właśnie fajne i normalne. I on rzeczywiście czuje się tak, jak powinien. Tak jak każde inne dziecko.
Powiedziałeś, że jest bardzo inteligentnym młodym mężczyzną. To właśnie dlatego patrzy sobie w górę gdzieś i szuka takich planów studenckich chociażby w tą stronę?
Czy ja powiem szczerze, że jak on już miał 2 lata... to potrafił liczyć do 10, potrafił napisać normalnie wszystkie liczby, alfabet znał, 2-latek. To już wtedy nam się tak jakoś zapaliło, że oj, to chyba mały geniusz będzie. Nie, interesuje go wszystko. On jest w ogóle bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o naturę. Uwielbia na przykład usiąść sobie i podziwiać widoki. Uwielbia zbierać kamienie szlachetne. Każdy kamień to obserwuje przez godzinę i my się zastanawiamy, co on widzi w tym kamyczku, a dla niego to jest coś fascynującego. Tak samo jest z gwiazdami. Jak był w tym obserwatorium, to my tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na co on tam patrzy przez te wiele godzin. A dla niego to była fascynacja, że on tam widział właśnie to, co chciał zobaczyć, a my nic nie widzieliśmy.
To są takie momenty, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest partnerem do rozmowy dla swojego dziecka i trzeba się doszkolić. I rzeczywiście gdzieś z punktu widzenia tych kwestii astronomicznych, to myślę, że są dwie kwestie. Po pierwsze, to jest też ta przestrzeń, gdzie niezależnie od tego, i to jest trochę motto też naszych działań takich już bardziej biznesowych, czyli kosmos jest tym miejscem, gdzie wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, czy jesteś na wózku, czy nie. Jest na tyle nieodkryty, że nie ma tam żadnych ograniczeń. I młody też wychodził z takiego założenia, że warto tam patrzeć, bo może coś fajnego odkryje, może coś, czego jeszcze nikt inny nie widział i że jest na to szansa. A w ogóle takim początkiem tej astronomii, to kiedyś dostał od kuzynki bajkę, którą napisał tak Hawking z żoną. I tak go wciągnęło, że rzeczywiście ta miłość do astronomii trwa cały czas. Natomiast to są kamienie, to są kwiatki, to jest wszystko to, co jest związane z naturą. Oprócz tego już jest nastolatkiem, więc już sobie wybiera te kwestie edukacyjne, gdzie mu się chce uczyć, gdzie mu się nie chce uczyć, ale mamy dosyć duży problem motywacyjny dla niego, bo ja pamiętam, jak gdzieś taką rozmowę, mówię, syn, miałeś odrobić lekcję, mówię, no dobra, to daj, idę się tego nauczyć. I wraca po 5 minutach, mówi, już umiem. Mówię, umiesz, no to cię przepraszam.
Sprawdź, ojciec cię sprawdzi.
No i właśnie ojciec sprawdził i się okazało, że umie.
I ojciec się czuł zawstydzony.
Delikatnie mówiąc, tak.
No tak, jego najgorszą oceną to była 5. I to był szok nawet dla niego, że jak on mógł dostać 5.
A nie 6.
Tak, a nie 6, bo jeszcze w tamtym roku miał średnią 5,9. Jeszcze wcześniej 6,0 i tak rzeczywiście to nie było coś, że on siedzi w domu i kuje, że tak powiem, tylko on rzeczywiście wyciągał dużo z lekcji. On słucha i ma bardzo dobrą pamięć. On pamięta właśnie jakieś takie małe historie, które pani opowiadała, gdzie ja zupełnie nic z tego nie pamiętam, bo ja z nim chodziłam też przez jakiś okres do szkoły. Normalnie siedziałam z nim w klasie, teraz już Filip samodzielnie jeździ do szkoły i sam.
No to jest ten najnowszy, najświeższy próg dojrzewania rodziców, czyli to, że Filip w 8 klasie poszedł już na pełen 100%. Etat do szkoły, więc nie ma toku indywidualnego i też do tego musieliśmy dojrzeć, jako że te wszystkie kwestie infekcyjne i tak dalej. Tego się baliśmy najbardziej wcześniej. Natomiast z drugiej strony też obserwowaliśmy, jak na niego wpływa środowisko, kiedy on jest w szkole, kiedy właśnie jest traktowany normalnie, kiedy nie ma budowania tych barier, kiedy jest z dzieciakami, czasami ta głowa mu spadnie, czy pewne rzeczy się wydarzą, jak się ganiają na przerwie. To nas uświadomiło w tym, że warto, że czasami też warto zaryzykować, mimo tego, że pewne takie bodźce zewnętrzne są.
Szkoda, że tak późno do tego dojrzeliśmy.
I teraz tak myślimy, że mogliśmy do tego akurat podejść trochę wcześniej, tak?
Okej, ale skoro do tego już wiecie, że trochę za późno, można było odpuścić wcześniej. Jest jeszcze parę rzeczy, które razem musicie zrobić. Wyobrażacie sobie kiedyś, że będzie żył sam, czy nie? Że będzie się nim opiekowała żona na przykład?
Tak, nawet ma powiedziane, że jak skończy 18 lat, to ma się wyprowadzić. Zapasowa bateria do wózka, przyczepka i jedzie w świat. Na co on powiedział, daleko nie mam, pojadę do dziadków. Tak, jak najbardziej, tak. Zresztą tak jak patrzymy w świecie internetu, co się też teraz jest coraz bardziej, może niepopularne, ale że coraz więcej osób pokazuje, że się da. Są takie osoby, które gdzieś też są taką inspiracją i dla nas jako rodziców i dla Filipa. Oczywiście teraz mówię bardziej z perspektywy taty, bo podejrzewam, że Doris jako mama ma ciut jeszcze inne podejście.
Tak, przepraszam Dorota, że wejdę ci w słowo, popchnę tę rozmowę właśnie w te tory, bo czekałem na dobry moment, żeby zapytać i to moje pytanie krążyło mi po głowie, ale wydawało mi się brutalne. Czy serce matki i serce ojca w tej sytuacji jest inne, inaczej reaguje na
Ja troszeczkę inaczej reaguję, bo wydaje mi się, że ja będę obecna w jego życiu już do końca. Że nie, nawet jak będzie miał żonę, to ja i tak będę przychodziła i będę go rehabilitowała, dopóki oczywiście będę miała siły. Ale no, bałabym się go tak stracić, że wyjedzie gdzieś z dziewczyną i nie wiem, co u niego, jak i jakby się pojawiły wnuki, no to kto mu pomoże. Także wydaje mi się, że ja jednak będę obecna już do końca życia, w jego życiu.
Ale fajne jest to. Zobaczcie, rozmawiamy o jego wnukach za chwilę. Chłopak ma 14 lat. Fajnie sobie planujecie. Tego też się nauczyliście, żeby się nie ograniczać w tych marzeniach?
Tak. Te 14 lat nas nauczyło tego, że naprawdę nie ma ograniczeń. I myślę, że to jest ten początek, który, czy jedźcie na wakacje, nie wiadomo, jak on długo pożyje, a potem udowadnianie, nie, to tak nie jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka rzeczywiście, że musimy się cieszyć każdym dniem i tego się nauczyliśmy, że ten każdy dzień jest ważny, że jak nawet my jako rodzice i małżeństwo się pokłócimy, to trzeba się pogodzić, że...
Jest jakiś powód, nie?
Że mamy siebie, tak. Natomiast nauczyło nas to nie bać się planować i mieć te plany takie odważne, bo potem też właśnie te takie małe rzeczy, które osiągamy, pewne cele, które wspólnie gdzieś sobie stawiamy, a potem się okazało, że się da, to pokazują, że jest warto marzyć, że jest warto planować, że jest warto mieć też odwagę patrzeć do przodu.
Ale też chciałem z wami pogadać chwilę i tu poproszę Dorotę o to, żeby spróbowała mi to pokazać, jak to wyglądało. Jak się popatrzy na was, czyli na rodzinę żyjącą w Polsce, w systemie, który nie sprzyja rodzinom, czy w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, że wy staracie się, mam takie poczucie, znając was już trochę, że żyjecie trochę obok tego systemu. Jak trzeba, to zostaniesz rehabilitantką. Jak jest problem, bo nie ma rzeczy, które by pasowały na osobę z niepełnosprawnością, to zaczniesz je szyć, wymyślać i stawiać firmę. Ale to kosztuje znów kolejną energię.
Dokładnie, trzeba mieć bardzo dużo energii. Ja na przykład jak robiłam studia, to wyglądało to w ten sposób, że w ciągu dnia trzeba było posprzątać, ugotować, zająć się dziećmi. Później wracał Łuki i ja zajmowałam się nauką. I często całą noc się uczyłam i wychodziłam od razu na drugi dzień do szkoły, bo w weekendy się uczyłam. I tak było, że na przykład nie przespałam ani jednej godziny, bo musiałam nadrobić te wszystkie egzaminy i tak dalej. I rzeczywiście było dosyć ciężko, no ale z drugiej strony sobie postawiliśmy taki cel, że zrobimy wszystko, co tylko możemy, żeby to dziecko żyło normalnie i tak jak powinno żyć. I rzeczywiście cały czas rosną te nasze progi.
Wkurzacie tym, myślę w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie szukam tutaj dziury w całym, środowisko, w którym też jesteście, czyli pewnie inne rodziny z dzieciakami z niepełnosprawnością, podejrzewam, rozmawiacie, wymieniacie się poglądami, networkujecie się, jakby to powiedzieli, w jednej czy drugiej korporacji w Warszawie, to życie trochę obok systemu, życie z inną odwagą, robienie rzeczy, których inni nie robią, to ma sens? To inspiruje innych, czy denerwuje?
Myślę, że bardziej inspiruje, zresztą my się obracamy bardziej w towarzystwie takim, które nas pcha do góry, nie ciągnie w dół, więc nawet jeżeli mówimy tutaj o naszych znajomych, czy o tym środowisku osób z niepełnosprawnościami, raczej są to osoby, które myślą trochę podobnie, czyli też szukają rozwiązań, które też nie mówią, że jest źle, ale no okej, jest i trzeba szukać tego, co jest dobre, bo najprościej chyba usiąść i narzekać. System jest, jaki jest. Oczywiście też nie mówimy tutaj, że trzeba się do niego przyzwyczaić i go tak zostawić, bo uważamy, że jest wiele do zrobienia i że powinno być to zrobione. Z drugiej strony no wiele zależy od nas. Dzisiaj żyjemy też w takim świecie, że no nie musimy tu żyć. Możemy wziąć, wyjechać, wyprowadzić się i może będzie lepiej. Z drugiej strony nikt nie odda dzieciom dziadków tego czasu, który jest i pewnie dlatego w ogóle jesteśmy i zostaliśmy w Polsce, w Gdańsku, bo uważamy, że te więzi rodzinne, które są no, dla nas, one zawsze były bardzo ważne, patrząc na naszą dwójkę, to chcemy, żeby te nasze dzieciaki też z tego czerpały. Natomiast to środowisko osób z niepełnosprawnościami ono też jest bardzo podzielone. To zależy od sytuacji. Ciężko jest oceniać to, że ktoś nawet mógłby powiedzieć, że go to denerwuje, co robimy. To nie podjąłbym się oceny, czy to jest dobrze, że ocenia, czy źle, bo każdy ma inną sytuację, nie każdy ma drugą połówkę, która go wspiera. I też niepełnosprawności, z którymi się mierzymy, są zgoła inne. Więc myślę, że tutaj ciężko by było to oceniać. Wydaje mi się, że jesteśmy odbierani trochę jako taka inspiracja z niektórych obszarów, żeby też tutaj absolutnie nie przejaskrawiać naszej roli, ale widzimy chociażby przez konta, czy na Instagramie, czy na Facebooku, jak są odbierane właśnie kwestie, że założyliśmy firmę związaną z odzieżą dla osób z niepełnosprawnościami, że bardziej są to informacje podnoszące na duchu i trzymamy kciuki. Oczywiście to też zależy nam na tym, żeby no nie tylko trzymać kciuki, bo od tego też człowiek nie da rady żyć. Natomiast z drugiej strony dużo ciepłych słów, dużo takiej też dodatkowej energii bodźców z zewnątrz, które do nas docierają.
No my się tak uzupełniamy chyba, bo rzeczywiście ja tutaj w temacie rehabilitacji czy tam fizjoterapii wiem dużo i mogę coś zrobić, a Łukasz z kolei takich, a gdzie coś znaleźć, a gdzie tutaj coś poszukać, a może sprzęt, a może dofinansowanie. I tutaj on rzeczywiście pod tym względem jest obrotny i zawsze znajdzie super rozwiązanie, bo nie oszukujmy się tutaj, żeby mieć dobry sprzęt w domu i żadnych barier w mieszkaniach, to jest...
Trzeba pieniędzy.
No pierwsze, co zrobiliśmy, dowiedziawszy się, że Filip jest osobą z niepełnosprawnością, to założyliśmy subkonto w fundacji, zbieraliśmy i cały czas zbieramy 1%. Bez tego nie bylibyśmy w stanie kupić Filipowi wózka elektrycznego, bo są to koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niestety nie jest to dofinansowywane w wystarczającym poziomie, bo dofinansowanie, jak my kupowaliśmy, to było rzędu około 3,5 tysiąca złotych, więc tak naprawdę nawet nie 10% kwoty. Więc niestety trochę jako rodzice dziecka z niepełnosprawnością jesteśmy zmuszani do tej kreatywności, do szukania, do nie bania się też prosić, bo ja myślę, że to jest też kwestia, że jeżeli zbieramy taki 1%, zbieraliśmy na Filipa, to nie baliśmy się prosić, żeby ktoś tam 1% oddał, a wtedy były to początki tych akcji wszystkich. I no cały czas się nie boimy, tak?
Dziś jak popatrzymy rzeczywiście na sieć, no to właściwie każda platforma to jest wyciągnięta ręka do tego, żeby pomóc. Czasami to są dramatyczne historie, dramatyczne przypadki, czasami kwoty są astronomiczne i rzeczywiście trochę stoicie w tym samym miejscu, też macie powód, żeby pomóc, ale chciałem wrócić do takiego, może na koniec, do takiego momentu, w którym zapadła decyzja, że postaramy się o drugie dziecko i że lekarze powiedzieli, to może dramatycznie zmienić wasze życie w jedną lub w drugą stronę. Zmieniło w tą dobrą. Jak Filip to odebrał? Jak jego świat się zmienił dzięki Matyldzie?
Był zawiedziony, że nie ma brata.
Nie, no był szczęśliwy. On był tak szczęśliwy, że pamiętam, Łukasz oczywiście przyjechał z nim do szpitala, jak ja urodziłam Matyldę. I pierwsze co, kiedy ja ją będę mógł wziąć na ręce? Tata, daj mi ją na ręce. Chciał naprawdę ją trzymać na tych rękach.
I pierwszego dnia dostał ją na ręce.
To też i dostał. I do tej pory tak naprawdę oni się kochają bardzo. Kłócą się, ale kochają. I rzeczywiście, jak gdzieś wyjeżdżamy, to Matylda jest cały czas koło niego i go pilnuje. Jak coś zrobi nie tak, to często przybiega do nas i mówi, no mamo, on tam za szybko jedzie i rzeczywiście wie, że sama nie może, bo Filip ją tam wtedy
powstrzyma.
Albo wózeczkiem troszeczkę podjedzie, ale rzeczywiście ona jest dla niego też taką podporą.
Nie tylko brał czynny udział w procesie wybierania imienia. Nieopatrznie powiedzieliśmy, że on wybierze imię, potem musieliśmy negocjować, że jednak jego imię to może będzie to drugie. Natomiast to jest tak, że dokładnie tym samym tropem, co od początku, tak, był wciągnięty w ten proces, że będzie miał siostrę, jak już wiedzieliśmy, że to będzie dziewczynka, że on jest też starszym bratem, że to są też obowiązki, do których on się poczuwa też.
Obowiązki?
Tak.
Widzisz, nie wiem, dlaczego moja głowa myśli sobie, kurczę, no nie możesz dziecku z niepełnosprawnością mówić, że on coś powinien zrobić, przecież świat jemu powinien być przychylny, a nie że on jeszcze musi coś dla was robić.
No właśnie to jest chyba ta różnica, gdzie to jest to traktowanie się normalnie, tak? Że życie składa się z przyjemności, z obowiązków, chcesz pojechać na wakacje, to musisz może zarobić jakieś pieniądze, tak? No to kilkukrotnie się spotkaliśmy z takimi sytuacjami, no jak to, no mówiliśmy, jedziemy na wakacje, to macie tyle swoich rzeczy, może namalujcie jakieś obrazy, albo tego typu rzeczy, bo oboje uwielbiają malować, więc na jarmarku Świętego Dominika tam jest taki kącik, gdzie dzieci mogą swoimi rzeczami handlować i w zeszłym roku rzeczywiście, żeby mieć na swoje przyjemności na wakacjach, musieli na nie zarobić. Nie wszystkim się to podobało, natomiast z drugiej strony, no kiedy ma się i kto ma go nauczyć życia, jeżeli nie my? Nie zawsze musi być kolorowo i właśnie to jest chociażby to przygotowanie go do bycia w przyszłości samodzielnym, do wyprowadzenia się z domu, mimo że mama pewnie będzie blisko.
Znaczy też no, nie stosujemy jakichś ulg. Traktujemy go dokładnie tak samo jak Matylda. Jak ma jakieś obowiązki, to musi to zrobić tak samo Matylda.
Ale to jest też ten moment, o którym mówiliście trochę, że znajomi na początku nie wiedzieli, czy współczuć, klepać po plecach, płakać razem z wami, czy może cieszyć się razem z wami. To jest cały czas, mimo upływu lat, ten moment, w którym rzeczywiście osoby umownie z zewnątrz, nawet jeżeli są wewnątrz, bo są w rodzinie, nie zawsze wiedzą, jakim językiem z wami pogadać.
Tak, dużo jest nawet takich znajomych, z którymi nie mieliśmy kontaktu przez wiele lat i dopiero teraz nawiązaliśmy kontakt i właśnie oni sami tłumaczyli nam. Oni nie wiedzieli, jak mają zapytać, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Nie wiedzieli w ogóle, jak mają z nami rozmawiać, więc urwał się kontakt. A teraz się odbudowuje i jak my byśmy wiedzieli, że tak będzie normalnie, to byśmy...
Nie milczeli.
Tak, dokładnie. Nie milczeli i byli cały czas koło was. I rzeczywiście dużo, no można powiedzieć, że pseudo przyjaciół, bo to nie byli przyjaciele, odsunęło się w momencie, gdy Filip się urodził.
Łukasz, to zapytam cię na koniec, co powinien wiedzieć człowiek taki, nie wiem, jak ja, z boku stojący, żeby nie skrzywdzić osoby z niepełnosprawnością albo rodzice osoby z niepełnosprawnością, czyli czego nie robić na pewno wobec was?
Na pewno się nie bać, a jeżeli czegoś się nie wie, to się zapytać. No niestety nikt nas nie uczy takich zachowań i nie ma czegoś takiego, jak chociażby, nie wiem, w szkole podstawowej czy w szkole średniej, że ktoś uczy dziecko, jak się zachować w stosunku do osoby z niepełnosprawnością. To są zarówno osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice, to są zwykli ludzie.
Znaczy których, nie chcemy żadnego współczucia.
Których rzeczywiście tak nie można się bać i tu nie chodzi o to, żeby komuś współczuć, albo żeby się odsunąć, albo żeby być za blisko, albo żeby być za daleko. Najlepiej jest po prostu zapytać, jaka jest potrzeba, albo czy w ogóle ta potrzeba jest. I myślę, że to jest taki klucz, ta otwartość, komunikacja, to jest coś, co jest niesamowicie wartościowe. Błędy popełniamy wszyscy i czasami popełnienie jakiegoś fopa wcale tym fopa nie jest. My często gdzieś się spotykamy z tym, że ktoś wyciąga rękę, żeby się z Filipem przywitać, on tej ręki wyciągnąć nie może za daleko, więc po sekundzie się orientuje, co jest grane i po prostu podchodzi bliżej i mu tą rękę podaje. To jest tak samo, jak my często Filipowi w cudzysłowie spadnie głowa, czyli poleci do przodu i mówi, tato podnieś mnie. Ja mówię, nie, no musisz sobie poradzić, taty nie ma, nie zawsze będę przy tobie, tak, więc spróbuj. I ktoś jakby patrzył z boku, by powiedział, że to jest pewna, nie wiem, no...
Asertywność ojca.
Asertywność ojca.
Za daleko posunięta.
Tak, natomiast coraz częściej zdarza nam się, że jak gdzieś wychodzimy, pojawia się jakiś próg, że ktoś podchodzi nawet niepytany, bez kontaktu wzrokowego, czy w czymś pomóc, czy może, nie wiem, wsadzić, podnieść, coś zrobić. I to są te postawy, które są bardzo pożądane. Natomiast to, czego nie robić, to jest przede wszystkim się nie bać. I myślę, że jakkolwiek to brzmi enigmatycznie i bardzo, bardzo szerokopasmowo, to jest to chyba najważniejsza rzecz, która jest, bo bardziej można kogoś urazić tym, że się człowiek boi, że nie wie, że jak, a to się spojrzy dziwnie. Nie, to tak naprawdę nie ma strachu i osoby z niepełnosprawnościami często są bardziej dojrzałe, niż nam się wydaje w tym, co je otacza. Patrz, i wiele więcej widzą, czyli te czasami takie krzywe spojrzenia, zdziwienia, które spotykamy, to jest gorsze niż to, żeby podejść się zapytać, nawet jeżeli kogoś po prostu coś ciekawi.
Myślę o tym cytacie z Doroty. Gdybyśmy wiedzieli, że będzie tak normalnie, to byśmy nie milczeli. Tego wam mocno życzę. Filip, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi za złe, że i rodzicom też, że trochę plotkowaliśmy o tobie, ale to w dobrej wierze. Swoją drogą mam nadzieję, że słuchacze i ciebie będą mieli okazję usłyszeć i twoją perspektywę też poznać. Dziękuję wam za spotkanie.
Dziękujemy również.
Dziękujemy bardzo.
Zajrzyjcie proszę na fanware.pl i podzielcie się tą historią.